W 2019 roku radioastronomka Anna Kapińska analizowała wstępne pule danych zebrane przez zupełnie nową generację teleskopów. Zmagała się z tysiącami sygnałów z głębokiego kosmosu, starając się je sklasyfikować. Na jednym z przetworzonych obrazów zauważyła strukturę tak kuriozalną i niewytłumaczalną oraz obcą, że jedyną rzeczą, jaką napisała obok tego kształtu w notatkach, były trzy wymowne, jakby nie patrzeć, litery WTF. Zobaczyła coś, co na ekranie monitora przypominało gigantyczny, upiorny pierścień dymu wyłaniający się z ciemności kosmicznej pustki. Zazwyczaj w takich sytuacjach astronomowie dość szybko znajdują winnego, przypinają na przykład łatkę pozostałości po zmarłej gwieździe i przechodzą do porządku dziennego. Ale prawda jest taka, że ten obiekt całkowicie wymykał się jakimkolwiek klasyfikacjom. Najciekawsze w tym znalezisku nie było wcale to, jaki ma kształt, a najbardziej szokował fakt, że patrzyliśmy na obiekt, czy też coś, co możemy nazwać kosmiczną konstrukcją, o średnicy ponad miliona lat świetlnych. Było tak wielkie, że mogłoby z łatwością pożreć w całości dziesiątki galaktyk, a my wciąż tak naprawdę nie mamy żadnego pojęcia, jak potężna musi być i jak niewyobrażalna musi być siła, aby mogła wyrzeźbić coś takiego w kosmosie. Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Te gigantyczne struktury, o których dzisiaj mowa, otrzymały w świecie naukowym oficjalną i bardzo trafną nazwę dziwne kręgi radiowe, po angielsku Odd Radio Circles, a w skrócie po prostu ORC. Są to obiekty, które wydają się łączyć w sobie absolutnie wszystko to, czego we wszechświecie po prostu jeszcze nie rozumiemy. Po odkryciu pierwszej takiej struktury badacze podeszli do sprawy z ogromnym sceptycyzmem. Początkowo zakładano, że zespół obserwacyjny nie patrzy wcale na zjawisko kosmiczne, a na jakiś zwykły sprzętowy artefakt. Zakładano, nie wiem, błąd w oprogramowaniu albo jakieś zakłócenia na linii teleskop-serwer, no różne rzeczy. Jednak po namierzeniu obiektu za pomocą innych, niezależnych urządzeń, tutaj naukowcy musieli pogodzić się z faktami. Dziwne kręgi radiowe istnieją w rzeczywistości i stanowią nie lada wyzwanie dla współczesnej astrofizyki. 5 takich struktur zostało jednoznacznie potwierdzonych. Żeby w ogóle zrozumieć, o czym mówimy, musimy przyjrzeć się sposobowi, w jaki te kręgi są rejestrowane przez astronomów. Zjawisko pojawia się na naszych ekranach pod postacią mglistych, zielono-niebieskich kleksów właściwie, układających się w specyficzne okręgi albo dyski. Kolor jest tutaj też kluczowy, jakby nie patrzeć, ponieważ w rzeczywistości naturalnie, no oczywiście on nie występuje. Kręgi ORC są widoczne w paśmie radiowym, więc tam kolorów za bardzo oczywiście nie ma. Fale radiowe, jak wiemy, no, są rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Są zjawiskiem dokładnie tej samej natury i rodziny, co światło słoneczne, które wpada przez okno, czy promienie rentgenowskie, którymi robi się zdjęcia i prześwietlenia, tak? Różnica polega na długości fali. Fale radiowe potrafią mieć długości od kilku milimetrów do setek kilometrów. Niestety ludzkie oko nie jest ewolucyjnie przystosowane do rejestrowania tego promieniowania. Sygnały radiowe, które zbieramy z kosmosu z naszej perspektywy, to w zasadzie surowe ciągi liczb zbierane przez potężne czasze radioteleskopów. Kolory, które podziwiacie na wizualizacjach tych obiektów, zostały specjalnie dodane przez grafików i naukowców pracujących przy projekcie EMU, żebyśmy my, ludzie o ograniczonej percepcji wizualnej, mogli wyodrębnić te niezwykle subtelne i niewyraźne struktury ukryte w głębokim kosmosie co najmniej miliard lat świetlnych stąd. To nie znaczy, że to jest jakieś fałszerstwo, tak? Tylko chodzi o to, że po prostu jak na legendzie na mapie zaznaczamy pewne obszary, które mówią nam o pewnych warunkach i własnościach danego obiektu. A skoro wspomnieliśmy o ukrywaniu, no to opowiedzmy też na niezwykle ważne pytanie. Dlaczego pierwszy dziwny krąg radiowy zauważono dopiero w 2019 roku, skoro badamy kosmos radiowo od niemal wieku? Odpowiedzią jest przepaść technologiczna, którą właśnie przeskoczyliśmy. Przez całe dekady praca tysięcy astronomów używających wszystkich dostępnych radioteleskopów na Ziemi pozwoliła nam opisać i skatalogować około 2,5 miliona źródeł radiowych na niebie. Ta liczba była imponująca, ale w pewnym momencie rozwój po prostu zahamował. Punktem zwrotnym natomiast okazał się przełom tysiącleci, kiedy to australijska Narodowa Agencja Naukowa CSIRO zdecydowała o uruchomieniu potężnego instrumentu obserwacyjnego, czyli teleskopu ASCAP w zachodniej Australii. Składa się on z imponujących 36 pojedynczych czasz radiowych, z których każda ma średnicę 12 metrów. Teleskop ten stał się kluczowym elementem nowej inicjatywy o skróconej nazwie EMU, o czym wspominałem wcześniej, której głównym celem jest nakreślenie nowej, ewolucyjnej mapy promieniowania radiowego całego Wszechświata, obserwowalnego oczywiście. No, założenia są odważne, moi drodzy. Projekt EMU ma podbić bardzo mocno te pule znanych i obserwowalnych źródeł radiowych z 2 milionów aż do gigantycznych 70 milionów, więc tutaj widzicie, jak potężne jest to narzędzie. A czemu zawdzięczamy ten kosmiczny skok wydajności? No jest to zasługa inżynieryjnego majstersztyku zastosowanego w budowie australijskiego teleskopu, a mowa o technologii zasilania w tak zwanym szyku fazowanym, czyli po angielsku Phased Array Feed. Okej, wytłumaczmy sobie to prosto. Spójrzmy na tradycyjne anteny teleskopów. Dotychczas starsze instrumenty patrzyły na niebo dość wąsko, rejestrując sygnał padający z jednego konkretnego punktu do pojedynczego czujnika na środku czaszy. A technologia szyku fazowanego wykorzystuje macierz, układ wielu czujników zamontowanych w ognisku pojedynczej anteny. I system ten tworzy w jednym momencie, w jednym czasie elektronicznie wiele oddzielnych punktów patrzenia. I oznacza to, że teleskop potrafi wyłapywać sygnał z gigantycznych połaci nieboskłonu, a jego pole widzenia w jednym momencie pokrywa ogromne 30 stopni kwadratowych, co odpowiada obszarowi nieba, który zakryłoby aż 150 ziemskich księżyców, więc jest to przeskok ogromny. Do tego system pozwala błyskawicznie i elektronicznie ignorować szumy radiowe z satelitów krążących wokół Ziemi, co wcześniej wyłączało fragmenty obserwacyjne z użycia po prostu. I dzięki tak gigantycznej czułości mogliśmy w ogóle dostrzec te rozmyte i słabe byty, jakimi są kręgi ORC. Nasze pojęcie rozmiarów tych obiektów też ulegało ciągłej rewizji w miarę poznawania ich natury. Początkowo zakładano skromnie, że średnica dziwnego kręgu radiowego oznaczonego numerem 1 wynosi milion lat świetlnych. Dzisiaj po dokładniejszych badaniach i kalibracjach przyjmuje się, że to absolutnie potworne 2 miliony lat świetlnych i przekłada się to na szerokość aż 20-krotnie większą od rozmiarów całej naszej galaktyki Drogi Mlecznej. Świadomość wielkości tych zjawisk, wypadałoby chyba powiedzieć w tym przypadku, pozwala nam natychmiastowo zanegować jedno z pierwszych nasuwających się rozwiązań. Kiedy początkowo spoglądaliśmy na okrągłe struktury na niebie, fizycy automatycznie szukali pozostałości po eksplozji, jakiejś supernowej, rzecz jasna. No, taka eksplozja ma miejsce, gdy masywna gwiazda, wielokrotnie bardziej masywna od naszego Słońca, całkowicie wyczerpuje w swoim wnętrzu paliwo jądrowe. Znika nagle ogromne ciśnienie promieniowania, które powstrzymuje ciążenie materii ku środkowi. I cały zewnętrzny ciężar, cała ta masa gwiazdy gwałtownie zapada się do jądra. A kiedy proces ten osiągnie w ułamku sekundy swoją gęstość krytyczną, następuje potężne i gwałtowne odbicie fali uderzeniowej. Wewnętrzne warstwy gazu wyrzucane są z niesamowitą siłą we wszystkich kierunkach, a pędząca materia tworzy przepiękne mgławice o wielkości kilkunastu, kilkudziesięciu lat świetlnych i dodatkowo masywne obiekty tego typu umierają najczęściej w okolicach galaktycznego dysku, bardzo blisko płaszczyzny własnej galaktyki matki. Natomiast obiekty ORC liczą swoje średnice w milionach lat świetlnych i odnajdywane są niesamowicie daleko od płaszczyzn galaktycznych. Czyniąc tu analogię do boksu, no jest to zupełnie inna kategoria wagowa i ORC z całą pewnością nie powstają z martwych gwiazd. W wyjaśnieniu tego zjawiska brakowało nam takiego zapalnika, zdolnego rzucić grawitację całych rejonów kosmosu na kolana i wygenerować takie struktury. Prawdziwe odpowiedzi zaczęły kiełkować w momencie, kiedy na radiowy obraz pierwszego kręgu nałożono światło widzialne uzyskane z południowoamerykańskiego teleskopu Mercat. Naukowcy z zespołu profesora Raya Norrisa obserwowali ten fragment nieba przez 10 godzin i połączyli wyniki z optycznymi mapami z projektu Dark Energy Survey. No jak widzicie, Norris zawsze da radę. Dokonali oni niezwykłego odkrycia. Znaleźli potężną, eliptyczną galaktykę osadzoną perfekcyjnie blisko środka wielkiej bańki ORC. Odległość wyznaczono na 5 miliardów lat świetlnych. To upewniło badaczy, że takie kręgi nie tworzą się z niczego w próżni kosmicznej. Owa centralna galaktyka, a co za tym idzie jakaś niespotykana siła w jej sercu, musiała ten radiowy bąbel w jakiś sposób wytworzyć. Na podstawie tych rewelacji w 2022 roku badacze przedstawili oficjalnie 3 możliwe wyjaśnienia narodzin kręgów. Zacznijmy, jak to u Hitchcocka, od scenariusza najgwałtowniejszego, fuzji dwóch absolutnie monstrualnych, supermasywnych czarnych dziur. Nie będę wchodził tutaj już w szczegóły, czym jest czarna dziura, bo chyba każdy, kto ogląda Astrofazę, doskonale wie, o co chodzi, natomiast supermasywna czarna dziura to taki typ czarnej dziury, która jest supermasywna i siedzi sobie zazwyczaj w centrum różnego rodzaju galaktyk. Gdy we Wszechświecie dochodzi do kolizji dwóch potężnych galaktyk eliptycznych, po milionach lat ich grawitacyjnego tańca, te centralne osobliwości całości, czyli te czarne dziury, w końcu wpadają na siebie, łącząc się w jedną przerażającą pod względem masy i wielkości bestię. Zespół badawczy z Australii wskazuje, że podczas zderzenia czarnych dziur wyzwala się katastrofalna wręcz fala uderzeniowa, która rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Przyspieszyłaby ona miliardy elektronów tkwiących w przestrzeni międzygalaktycznej do niewyobrażalnych prędkości, w efekcie pompując kulistą powłokę, widoczną potem w radioteleskopach jako lśniący ogromny pierścień. A co dodatkowo czyni ten scenariusz wysoce prawdopodobnym? Dokładnie ten specyficzny rodzaj aktywności radiowej znanej nam z głośnych jąder galaktycznych wykryto nie tylko w ORC numer 1, ale w dwóch kolejnych kręgach. Druga teoria zakłada zupełnie inną naturę radiowej bańki. Utrzymuje ona, że możemy po prostu być ofiarami potężnego kosmicznego złudzenia optycznego, powiedzmy, radiowego bardziej. Mianowicie patrzymy centralnie z przodu prosto w pędzące jety aktywnego jądra galaktyki. AGN, czyli aktywne jądro galaktyki, to zjawisko, które jest jednym z najpotężniejszych, najbardziej wydajnych generatorów promieniowania we wszechświecie. Sama supermasywna czarna dziura w centrum galaktyki oczywiście pochłania całe okoliczne światło, ale zanim opadająca materia z gwiazd i pyłu zostanie bezpowrotnie wepchnięta za grawitacyjną granicę, formuje niezwykle gęsty dysk akrecyjny, obracający się z ogromną prędkością. Tarcie w dysku sprawia, że materia silnie się nagrzewa, no i co za tym idzie, emituje gigantyczne ilości energii. Co bardziej niesamowite, ogromna ilość tego materiału tuż przed ostatecznym połknięciem zostaje przekierowana na bieguny dziury i wystrzelona w przestrzeń kosmiczną w postaci dwóch równoległych strumieni, czyli zjawisko to nazywamy właśnie tymi jetami. Część astronomów sugeruje, że dziwne kręgi radiowe mogą być tak naprawdę dwiema potężnymi chmurami uwięzionej na końcach tych jetów materii. Rozdmuchane płaty emisji nakładają się na siebie wyłącznie dlatego, że nasza perspektywa umiejscawia ten wyrzut energii idealnie względem osi Ziemi. Obiekty te nazywamy w astronomii blazarami. No i chociaż koncepcja ta wydaje się bardzo racjonalna, no i oparta na znanych zjawiskach, to astronomowie z zespołu badawczego wciąż potrzebują złożonych trójwymiarowych symulacji, żeby upewnić się, czy takie nałożenie się strumieni jetów mogłoby wizualnie wytworzyć bańkę aż tak dużą i specyficzną. Trzecia niezwykle intrygująca z astrofizycznego punktu widzenia opcja to skomplikowany proces o fachowej nazwie szok końcowy zjawiska gwałtownego formowania gwiazd. Piękna nazwa, zawsze porusza mnie do głębi. Zrozumienie tej hipotezy opiera się na definicji tak zwanego starburstu. Zazwyczaj stare, zorganizowane galaktyki wytwarzają gwiazdy powoli i metodycznie. Nasza Droga Mleczna powołuje do życia zaledwie pojedyncze nowe gwiazdy w skali roku. Jednak w niektórych galaktykach wchodzących w gwałtowne procesy i interakcje, na przykład właśnie pod wpływem sąsiadów, które grawitacyjnie wpływają po prostu na te galaktyki, wkraczają one w rzadką fazę starburst. Trwa on jak na kosmiczne standardy dosłownie mgnienie oka, no bo zaledwie kilkadziesiąt milionów lat. I w tym krótkim okresie całe zapasy wolnego galaktycznego gazu ulegają kompresji, rodząc miliony gwiazd jednocześnie w niezwykle agresywnym tempie. Młode gwiazdy są bardzo aktywne, no gwałtownie wyrzucają materię w tak zwanym silnym wietrze gwiazdowym, a potężniejsze z nich dość szybko kończą żywot spektakularnymi wybuchami, wyrzucając w przestrzeń olbrzymie ilości materii, a te potem zderzają się ze sobą i tworzą fale uderzeniowe. Opracowane modele matematyczne pokazały, że wspólny wysiłek wyrzucanej materii z milionów gwiazd na przestrzeni miliardów lat z łatwością mogłyby wypompować z galaktyki gigantyczną, kulistą sferę, wybijając przy okazji z równowagi elektrony, które emitują finalnie bańkę znaną nam jako właśnie od Radio Circle. Każda z tych trzech hipotez z 2022 roku, pomimo swojego naukowego poparcia, no i działających modeli, napotkała na niezwykle irytujący i trudny mur. Wraz z odkrywaniem i rejestracją nowych kręgów zagadka zaczęła płatać nam kolejne figle, wymuszając rewizję tego, co wiemy. Wróćmy do danych wyłowionych chwilę później, do kręgów z numerem 2 oraz 3. Znaleziono je na niebie tuż obok siebie. Posiadały tak niewielki dystans pomiędzy krawędziami, że dosłownie się stykały. Wielkością nie odbiegały zbytnio od siebie nawzajem. Ale tu kończą się podobieństwa między rodzeństwem. ORC-2 lśni w danych radiowych mocnym, jasnym, pięknie ukształtowanym okręgiem. Z kolei krąg numer 3 to zupełnie inna bajka. Wyblakły, całkowicie zamazany obiekt, przypominający raczej cienki dysk. W zasadzie na podstawowych, monochromatycznych zdjęciach z EMU niemal niedostrzegalny poza garścią szarych kropek tuż obok sąsiada. Logika nakazuje myśleć, że bliskie położenie obydwu tych wraków radiowych łączy je wspólnym silnym wydarzeniem. Dlaczego więc ich ewolucja potoczyła się tak odmiennymi ścieżkami i wyglądają zupełnie inaczej? Od momentu weryfikacji znaleziska z pracy opublikowanej w 2021 roku pozostaje to zupełnie nierozwikłanym problemem. Nasze linie po zakończeniu tego odcinka będą jeszcze czynne przez pół godziny, więc jeśli ktoś ma odpowiedź na tę zagadkę, to prosimy, zadzwońcie i dajcie znać. Dalszy rozwój badań przyniósł obiekt, który całkowicie wstrząsnął środowiskiem. Dziwny krąg radiowy numer 4. Astronomowie od razu okrzyknęli go koniczynką z powodu zupełnie nietypowego, poszarpanego i chmurzastego wyglądu z jakimiś różnymi licznymi wypustkami. Oddalony od Ziemi o około 600 milionów lat świetlnych i szeroki na nieco ponad 325 tysięcy lat świetlnych, stał się najszerzej przeanalizowanym obiektem z całej puli odkryć. Wycelowano w niego teleskopy optyczne, analizatory radiowe oraz, co najważniejsze, potężne stacje rentgenowskie, dając nam bezprecedensowy wręcz dostęp do natury tego zjawiska. Dzięki tym zaawansowanym badaniom docieramy do potężnych mechanizmów termodynamicznych. W 2024 roku europejski teleskop kosmiczny XMM Newton zanotował potężną emisję fal rentgenowskich wychodzących z rdzenia koniczynki. A musimy pamiętać, że promieniowanie rentgenowskie w przestrzeni kosmicznej nie bierze się przecież z niczego. Stanowi zazwyczaj pochodną środowiska, w którym gazy zostają zgniecione z ekstremalną siłą fali uderzeniowej, co podnosi ich temperaturę do milionów stopni. Dodatkowo zespół obserwacyjny z obserwatorium WM Keck na Hawajach wyłapał szerokie na 130 tysięcy lat świetlnych obszary światła fluorescencyjnego. Potężną, świecącą mgławicę stworzoną z tak zwanego uderzeniowego albo zszokowanego, te tłumaczenia na polski tak brzmią, tlenu. Taki gaz ulega procesowi szybkiego i brutalnego ściskania przez wybuch. Alison Coyle, badająca krąg numer 4, wskazuje, że wiek gwiazd w tamtejszej środkowej galaktyce szacuje się na 6 miliardów lat, a to idealnie wpasowuje się z kolei w model Starburstu. No ale niemieccy naukowcy z Instytutu Maxa Plancka, spoglądając na zdjęcia w widmie rentgenowskim, twierdzą zupełnie coś innego. Odrzucają wiatr gwiezdny na rzecz faktu, że dziwny krąg numer 4 musiał narodzić się z gigantycznej, niewyobrażalnej wręcz fali uderzeniowej po chaotycznej i brutalnej grawitacyjnej fuzji dwóch potężnych grup połączonych galaktyk. Karambol takich monstrualnych obiektów podgrzewa resztki środowiska w falach uderzeniowych, zostawiając po sobie gorącą bańkę emitującą to, co widzimy jako właśnie ORC4. Oczywiście zaraz obok pojawią się pytania krytyków, bo przecież setki innych obserwowanych zderzeń grup galaktyk kompletnie nie emituje i nie generuje podobnych formacji wielkości setek tysięcy lat świetlnych. I to skłoniło profesora Norrisa do refleksji, czy koniczynka ze swoim brakiem gładkich ram i pierścienia zasługuje, by de facto mianować ją częścią rodziny naszych niezwykłych kręgów. Być może jest czymś jeszcze innym. Dziwne kręgi radiowe wymykają się definicją używanym od dziesiątek lat do opisywania głębokiego wszechświata. Pokazują skalę zjawisk, których potęgi zwyczajnie wcześniej na naszych mapach radiowych zupełnie nie zauważaliśmy. Być może każda taka radiowa sferyczna chmura wykiełkowała po prostu według swojego prywatnego procesu i schematu. To wszystko, moi drodzy, w dzisiejszym Astroshorcie. My widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.